minionych latach polityka mieszkaniowa stała się laboratorium, w którym kolejne eksperymenty drastycznie się od siebie różniły. Celu, którym było skuteczne włączenie się państwa w budowę mieszkań, nie udało się osiągnąć. Polski rynek mieszkaniowy wciąż jest uzależniony od rynku deweloperskiego, a państwo oraz samorządy nie odgrywają w nim znaczącej roli. Ostatni rządowy program z czasów PiS-u zakończył się fiaskiem. Narodowy program mieszkaniowy ogłoszony w 2016 roku, który przewidywał angażowanie w poprawę dostępności mieszkań potencjału całego rynku mieszkaniowego, zarówno inwestorów publicznych, jak i prywatnych. Polityczna rzeczywistość brutalnie zweryfikowała obietnice. Do najbardziej medialnej części Narodowego Programu Mieszkaniowego należał program Mieszkanie Plus. Jak oceniła Najwyższa Izba Kontroli, realizacja tego rządowego programu nie wpłynęła znacząco na rozwiązanie problemów mieszkaniowych lokalnych społeczności. Rząd PiS deklarował, że do końca 2019 roku wybuduje 100 tysięcy mieszkań, jednak do użytku oddano nieco ponad 15 tysięcy mieszkań, a 20,5 tysiąca znajdowało się w budowie. To jest stan na koniec października 2021 roku. Ale teraz mamy nowy rząd i ten rząd chce uzdrowić rynek mieszkaniowy. A Polacy czego oczekują? Rządowego wsparcia w sektorze mieszkaniowym. W najnowszym sondażu większość respondentów opowiedziała się właśnie za jednoczesnym wprowadzeniem kredytu z zerowym oprocentowaniem i budową przez państwo tanich mieszkań na wynajem. Jak to w szczegółach wygląda? Otóż prawie 17% respondentów opowiada się za wprowadzeniem programu dopłat do zakupu mieszkania, tak zwanego kredytu 0%. 26% ankietowanych preferuje budowę przez państwo mieszkań na tani wynajem, a największe poparcie, bo aż 34% badanych w sondażu na zlecenie Rzeczpospolitej, życzyłoby sobie, aby rząd zrealizował obie te strategie równocześnie. I o tym, czy uda się obecnej koalicji rozwiązać problem braku mieszkań w naszym kraju, będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi panowie Przemysław Wojnarowski, Instytut Studiów Regionalnych, analityk rynku nieruchomości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Z nami także pan Maciej Matysik, Silver Office, firma deweloperska Matys. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, Vox Populi, Vox Dei. Polacy chcą i kredytu 0% i tych tanich mieszkań na wynajem. Ten rząd ma szansę wreszcie przełamać złą passę tego wiecznego braku mieszkań w Polsce, panie Przemysławie. Około 2 milionów mieszkań według różnych szacunków, ale tak możemy szacować, brakuje tych lokali w Polsce.
No i tutaj może na początku od razu małe sprostowanie, bo odniósłbym się do konkretnych liczb i danych. Między innymi w 2021 roku był spis narodowy, według którego gospodarstw domowych w Polsce było ponad 14 milionów, a odnosząc się do drugiego źródła, choćby nawet Narodowego Banku Polskiego, który regularnie co kwartał i co roku sporządza raporty o rynku nieruchomości, to tam znajdziemy informację, że w Polsce jest 16,5 miliona mieszkań. Oczywiście widać tutaj, że tu nie chodzi o brak tych mieszkań, tylko bardziej może o jakościową stronę, dlatego że ponad 10% Polaków mieszka w mieszkaniach o obniżonym standardzie i to może stąd wynika ta gdzieś tam taka przekazywana informacja, że ciągle brakuje. Wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na suche dane, to tych mieszkań nie brakuje, a wręcz przeciwnie, jest więcej niż gospodarstw domowych. Ponad 70% Polaków, ponad 80% Polaków mieszka w mieszkaniach swoich, własnościowych. 14% wynajmuje. A odnosząc się do tych programów, może dobrym było tam określeniem laboratorium, bo jak tak spojrzę na te wszystkie programy, przełom lat 90. i 2000. Duża ulga budowlana, później rodzina na swoim, czyli 2,7, 2,13 bodajże, później 2,13, 2,18 mieszkanie dla młodych, no i pojawił się też ten, można powiedzieć, pandemiczny program kredyt 2%. Powiem tak, jeżeli chodzi o rodzina na swoim, udzielonych kredytów było ponad 200 tysięcy, łącznie zadłużenie na kwotę 35 miliardów złotych. No, państwo dzisiaj jeszcze nie skończyło rozliczeń z tego kredytu, z tego wsparcia, ale jest to już rząd ponad 3,2 miliarda złotych, jakie państwo wydało na ten program. W tym drugim programie Mieszkanie dla Młodych było to w granicach 110 tysięcy udzielonych kredytów za kwotę niecałą 20 miliardów i również koszt wsparcia ze strony państwa to był 3 miliardy złotych. No i mamy ten ostatni kredyt, który, no muszę powiedzieć, chyba najwięcej złego zrobił, dlatego że to, co pan, panie redaktorze, powiedział, były różne te kryteria i one były dosyć istotne z punktu widzenia zachowania się i deweloperów, i klientów na rynku. Ten ostatni kredyt jednak bardzo dużo wprowadził chaosu, dlatego że nie miał takich regulacji, jakie miały poprzednie dwa programy. Ten program Rodzina na Swoim miał tam te określone limity sprzedażowe, czyli nie mogły być to niebotycznie kreowane jakieś tam ceny mieszkań, one musiały się mieścić w odpowiednich tam widełkach. To samo również się działo w tym Mieszkanie dla Młodych i ten kryterium wiekowe do 35 lat, teraz było do 45, to chyba była pozytywna rzecz, no ale udzielono 67 tysięcy kredytów na kwotę 27 miliardów złotych, no ale widać ewidentnie na wykresach, że w momencie uruchomienia tego kredytu nastąpił skokowy wzrost cen mieszkań. Więc no, skórka za wyprawkę, no, okazało się, że klienci pomimo tego wsparcia de facto zapłacili więcej. Więc pytanie, na ile to było wsparcie skuteczne i czy faktycznie pomogło tym, którzy no, chcieli wreszcie mieć to swoje własne mieszkanie.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę nad tymi statystykami dotyczącymi luki mieszkaniowej. Na jednym z portali hipotecznych znalazłem taką informację, że pod względem liczby mieszkań na 1000 mieszkańców Polska od lat pozostaje w ogonie Europy, a wysokość luki mieszkaniowej eksperci szacują na 1,5-2 miliony mieszkań. I oprócz tej przyczyny, o której pan powiedział, że czemu możemy mieć takie wrażenie, że tych mieszkań jest mało, inna to może być liczba pustostanów, bo szacuje się, że w Polsce aż 1,8 mln jest niezamieszkanych lokali. To jest bardzo bolesne. Poza tym spowolnienie aktywności na rynku pierwotnym, uwarunkowania demograficzno-geograficzne. Dużo lokali bywa jest gdzieś za miastami, a w miastach, w ścisłych centrach szczególnie, tych mieszkań, lokali brakuje. Poza tym inwestorskie zakupy mieszkań. Mamy, prawda, wiele przyczyn. No i to, że młodzi Polacy nie są już tacy młodzi, kiedy opuszczają rodzinne gniazdo, bo to przeciętnie dopiero w wieku 29 lat. No może nie powinniśmy dążyć, albo to jest ideał, żeby w 20 roku życia, tak jak Skandynawowie, mieć własne mieszkanie. No ale podyskutujemy o tych również elementach. Pan Maciej Matysik, Silver Office, firma deweloperska Matys. Mamy teraz spór w rządzie. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej Polska 2050, nie jest zwolenniczką kredytu 0%, a premier Donald Tusk jak najbardziej jest. Jak pan się odnosi do tej propozycji? Przypomnijmy, kredyt 2% bardzo podbił ceny mieszkań na rynku. Czy tutaj nie ma takiej groźby, że kredyt 0%, jeżeli zostanie wprowadzony, to podbije ceny mieszkań na rynku?
Ja bym uczciwie mówiąc spojrzał na to trochę z innej perspektywy, bo tak naprawdę pod tym kątem takiej, można powiedzieć, niepewności z naszej strony, jako powiedzmy firm deweloperskich, tak? Nie ma co ukrywać, że ostatnie lata to były takie lata pod typowym znakiem niepewności. Mieliśmy dużo takich różnych niekorzystnych wydarzeń. Teraz znowu mamy sytuację, w której jest coś zapowiedziane, ale właśnie ta dyskusja w samym rządzie, gdzie właśnie jedna osoba mówi tak, drugi tak, budzi taką pewnego rodzaju niepewność. To też budzi niepewność u klientów, ponieważ klient też nie wie, czy ma teraz kupić mieszkanie, czy może się wstrzymać.
Czy poczekać na kredyt 0%.
Dokładnie, tak, bo co może to myśleć, że teraz weźmie kredyt, a potem się okaże, że zrobił to niepotrzebnie, bo mógł poczekać parę miesięcy i wziąć ten, że jak powiem, korzystniejszą opcję, tak? Więc to jest kolejne coś, co budzi, jakby można powiedzieć, niepewność, uniemożliwia trochę też takie rozsądne planowanie inwestycji deweloperskich.
I samo to ma takie przełożenie, no bo jak najlepiej się bronić przed niepewnością, tak? Przed jakimiś różnymi niekorzystnymi zdarzeniami, które mogą się wydarzyć, a taką na przykład sytuacją może być to, że zapowiedź tego kredytu będzie się przeciągać i ten popyt będzie cały czas wstrzymany, bo nie będzie wiadomo właśnie, czy to wejdzie, czy nie wejdzie. Często jest tak, przynajmniej też u nas w grupie, że taką obroną jest, że jak powiem, na etapie projektu zwiększanie trochę marży, tak? Marży na danym projekcie, po to, żeby mieć tak zwany bufor bezpieczeństwa. Czyli przykładowo, jak kiedyś tam marże deweloperskie były na przykład na poziomie 15% były bezpieczne, teraz przykładowo zakładamy taką marżę na poziomie 25% i to nie jest z tytułu tego, że chcemy więcej zarobić, tylko też przede wszystkim z tego tytułu, że tych 25% nigdy nie osiągniemy. Często uwzględniając te wszystkie niekorzystne czynniki, które się wydarzą po drodze, których ostatnimi czasy jest dużo, się okaże, że ta marża na końcu jest 10%. Tak? Gdybyśmy zaczynali na samym starcie analizować projekt z niższą marżą, to może by się okazało, że ten projekt byłby w pewnym momencie nierentowny. Gdyby się okazało, że ten popyt dalej jest wstrzymany, że nagle coś się wydarzy na świecie, jak ostatnio chociażby wydarzenia na Ukrainie, które zwiększyły koszty materiałów budowlanych skokowo. Tak więc jakby ta projekcja marży musi też być wyższa pod kątem takiego bezpieczeństwa projektu, no bo najważniejsze i dla nas, i dla klientów jest to, żeby inwestycja powstała. Tak więc jakby to jest takie spojrzenie, że gdyby ta perspektywa i w kraju, i za granicą była trochę stabilniejsza, to też te projekty mogłyby być, że jak powiem, stabilniej, że jak powiem, projektowane i to też by miało wpływ na to, że te ceny mieszkań by nie rosły, tak? No bo to wszystko jest jakąś składową tego, tak? Czy sam kredyt 0% podwije te ceny? Tu znowu jesteśmy w takiej sytuacji, tak wspomniałem, że mamy ten popyt zamrożony, tak? Więc w momencie, gdyby się okazało, na przykład w styczniu, że jest ogłoszenie, że ten kredyt wejdzie, to znowu możemy w pewien sposób doświadczyć sytuacji, że nagle te osoby, które zwlekały z zakupem, w styczniu stwierdzą, dobra, to korzystamy z programu i wiadomo, im większy popyt skumulowany w jednym momencie, to też może mieć jakiś wpływ na te ceny, tak? No bo wiadomo, jak przyjdzie nagle do biura 10 klientów na jedno mieszkanie, to siłą rzeczy, no to ma jakieś tam przełożenie. Dlatego ja osobiście jestem za tym, że takie programy, jeżeli już robić, to robić w sposób zaplanowany i rozciągnięty właśnie w czasie. Rząd poniekąd planuje rozciągnąć go w czasie, natomiast tak jak mówię, taka sytuacja niepewności jakby nie pomaga. Ja osobiście bym wolał, żeby była jeszcze raz jasna informacja, czy ten program wejdzie, czy nie wejdzie, bo myślę, że to by było i dobre i dla nas, i dla klientów, bo teraz tak naprawdę jesteśmy w takim stanie zawieszenia, gdzie czekamy tego stycznia, lutego, a się może okazać, że dalej będziemy czekać, bo nie wiadomo, czy koalicjanci się dogadają między sobą.
Informacja z lipca tego roku. Wzrost cen mieszkań w Polsce trzeci najwyższy na świecie, informuje Business Insider. No, dla kogoś, kto buduje te mieszkania, to może być dobra informacja, ale dla kupujących nie. Pan Przemysław Wojnarowski, Instytut Studiów Regionalnych. Dlaczego od lat w Polsce nie udało się stworzyć ponad podziałami porozumienia w większym udziale państwa w budowie mieszkań na wynajem chociażby? I na ile tutaj odgrywa też ważną rolę kwestia psychologiczna, że Polacy nie lubią generalnie wynajmować. Własne to własne.
No, przede wszystkim musimy sobie też zdać sprawę, że jednak jesteśmy młodą demokracją z punktu widzenia jednak w stosunku do starej Europy i do Zachodu i do świata i to powoduje, że jednak coś, co kiedyś było w naszej świadomości wszystko wspólne, to przejście i ta transformacja ustrojowa spowodowała, że jednak ludzie zapragnęli mieć coś własnego i to przez te kolejne lata powodowało, że to nakręcało tą spiralę jakby chęci posiadania. Nikt tego w żaden sposób nie próbował stabilizować i nie próbował to, co powiedział mój przedmówca, bardzo ważną rzecz, wprowadzenia takich programów, jakie choćby są nawet w Niemczech, które działają po parędziesiąt lat, no 10-15 lat zbieranie pieniędzy na budowę mieszkania, na różne są formy wsparcia. I gdyby w latach 90. ta polityka była właśnie prowadzona w kierunku budowy, budowy jednak tych mieszkań na wynajem, to na pewno by to skompensowało i dałoby takie poczucie bezpieczeństwa, ilustracja, szczególnie młodym.
Ilustracja tego, panie Przemysławie, o czym rozmawiamy i panie Macieju. W zeszłym roku mieszkań w stanie deweloperskim wybudowano w Polsce aż 130 tysięcy, a komunalnych na tani wynajem zaledwie 3 tysiące. Choć im większe miasto, tym zapotrzebowanie większe.
Właśnie, i to pokazuje, że to jest jakiś tam dosłownie procent tego, co w całości. I myślę, że jeżeli, bo ideę każdy kolejny rząd jakieś tam ma i swoje założenia, myślę, że to też jest bardzo ważne, co pan powiedział, panie redaktorze. Istotą jest też jakby wprowadzenie programu, który będzie odporny na zmiany koniunktury politycznej, który będzie przede wszystkim dla klientów i będzie to zrozumiałe dla wszystkich opcji politycznych, że to jest dla klientów, dla ludzi to wsparcie, a nie kiełbasa wyborcza kolejnego czy następnego rządu. Dlatego istotnym jest i uważam, powtarzam to od wielu lat, że przemyślenie i wprowadzenie, niech ten kredyt teraz obecnie, to wsparcie dla tego kredytu, czy to będzie 0%, ono faktycznie lepiej niech nie wejdzie nawet i na początku roku, tylko niech będzie to naprawdę bardzo przemyślany projekt wsparcia, który będzie jakby swoim zakresem obejmował jak najwięcej klientów, bo proszę pamiętać, że cały czas mamy różnego rodzaju kryteria, czyli do 35 roku życia, do 45, ciągle są te zmienne. I to, co powiedział pan Maciej, istotnym jest elementem, że ta niepewność powoduje w jednym momencie, kiedy ogłasza się albo uruchamia się dany program, w jednym momencie taką pikę z jednej strony popytu, a tym samym jak wiemy, wiele projektów, szczególnie w okresie tego wyczekiwania, deweloperzy wstrzymują, zawieszają, a to powoduje, że ograniczają ilość nieruchomości, które są oferowane do sprzedaży, czyli ta podaż jest ograniczana, no a później jak wiadomo, że jest mniej czegoś, no to wiadomo, że ludzie są gotowi zapłacić więcej. I później mamy takie skutki, jak były przy ostatnim programie kredyt 2%. Tak?
Przypomnijmy a propos kredytu 2%, kredyt mieszkaniowy na start, który ma właśnie zastąpić bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy, ma zapewnić finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Według pierwotnej propozycji warunkiem uzyskania dopłat w ramach projektu ma być spełnienie kryterium dochodowego, które oparto o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 tysięcy złotych brutto. W programie kryterium to ma być modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit. Będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. Bezdzietni uzyskają dopłatę do rat z oprocentowaniem 1,5%, rodziny z jednym dzieckiem 1%, z dwojgiem 0,5%, a z drogiem mniej więcej 0%. Kredyt na start ma być udzielany na okres co najmniej 15 lat ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy. I dobra informacja, panowie, dla tych, którzy biorą kredyty, ale to wszyscy chyba powinniśmy się cieszyć, chociaż nie wiem, czy nie najbardziej deweloperzy. Rekordowa zdolność kredytowa w Polsce. Najwyższy wynik od 2021 roku. Ponad 714 tysięcy złotych może średnio pożyczyć na zakup mieszkania trzyosobowa rodzina, której dochód składa się z dwóch średnich krajowych, wylicza jedna z platform deweloperskich. Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w Polsce na przestrzeni trzech ostatnich lat, bo to jest właśnie tego pochodna, wzrosło o około 40%. Oczywiście nie oznacza to, że o tyle się wzbogaciliśmy, gdyż dane nie uwzględniają rosnącej do niedawna inflacji. Co pan Maciej Matysik na te dane?
Powiem szczerze, że generalnie rzecz biorąc odnośnie tych programów, te tak jak wspominałem, one też mi się daje, że trochę są taką pochodną obniżki stóp procentowych, tak? To bo też generalnie jesteśmy w sytuacji, w której kraje zachodnie przymierzają się tych obniżek, ogólnie te stopy mają też sporo niższe niż w Polsce, a mam wrażenie, że też taka moja powiedzmy prywatna opinia, że tu też w Polsce trochę odgrywa rolę tutaj polityka, więc tak naprawdę, gdyby na ten program, powiedzmy, nie wszedł, a był jakiś sygnał taki jasny, że jesteśmy w kierunku tych obniżki stóp, co wydaje mi się też mało jest jakieś uzasadnienie, bo inflacja spada. To też byłoby, że jak powiem, i ułatwienie dla kredytobiorców, i też powodowało właśnie ten wzrost zdolności. I przy okazji byłoby takim bardziej naturalnym procesem, że właśnie tak jak mówi pan Przemysław, ten popyt nie byłby skumulowany w jednym miejscu, tylko że jak powiem, to przebiegałoby w sposób, że tak powiem, bardziej naturalny. Też tak może dwa słowa wspomnę jeszcze o tym programie tanich mieszkań. Tak generalnie to też jakby taka moja prywatna opinia jest taka, że jeśli chodzi o ten tanie mieszkania budowane przez rząd, to to troszkę się ze mną kłóci. Wiadomo też, że każdy się w czymś specjalizuje. Tak? Na przykład firmy deweloperskie też jakby między innymi zajmują się tym profesjonalnie, też mają te wszystkie procedury skrócone, wiedzą jak coś, że jak powiem, zrobić optymalnie. Natomiast państwo jakby nie jest stricte powołane, wydaje mi się, do budowy mieszkań, więc też, że jak powiem, ciężko mi znaleźć to miejsce, gdzie mogliby na przykład budować to taniej niż deweloperzy, nie? Więc wydaje mi się, że to może ciekawym pomysłem byłoby coś takiego na zasadzie, że państwo po prostu robi jakieś, że jak powiem, wspólne projekty z rzetelnymi firmami deweloperskimi, gdzie właśnie tym klientem jest państwo, czyli jakby deweloper może działać na minimalnych marżach, bo ma pewność, że inwestycja zostanie sfinansowana w formie zakupu przez państwo i tym samym państwo uzyskuje te tanie mieszkania na wynajem, które właśnie może potem tam danym osobom wynajmować. I to wydaje mi się, jest faktycznie to jest zrobione w sposób optymalny i tani.
Co pan, panie Przemysławie, na taką propozycję?
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak widać, bo jakoś ostatnio za dużo było takich negatywnych informacji, że wszyscy deweloperzy są chciwi i może błędnie postrzegamy ten rynek deweloperski i czasami właśnie wysłuchajmy tej drugiej strony, bo faktycznie jeżeli praca rządu by spowodowała, że ta inflacja, która spada, przełożyłaby się na niższe oprocentowanie kredytów i to by ustabilizowało rynek, to absolutnie nie potrzebujemy żadnego programu, bo no, pamiętamy czasy, kiedy to oprocentowanie było na poziomie paru procent dosłownie i to już razem z WIBOR-em czy z czymkolwiek. To jest jedno. A druga sprawa, faktycznie połączenie jakby sił sektora prywatnego, tym bardziej, że u nas jest ustawa do tego specjalnie powołana, PPP, o przedsięwzięciach publiczno-prywatnych, tylko jakoś mało skutecznie realizowana, bo ciągle się każdy gdzieś tam boi tego styku prywatnego biznesu z tą sferą finansów publicznych, ale to faktycznie dałoby efekt taki, że deweloper dałby tą jakość i optymalizację kosztów budowy. Państwo by nie musiało realizować projektów i tworzyć do tego specjalnych znowu struktur, które by się tym tylko zajmowały i dałoby to faktycznie efekty jakiejś tam w przyszłości dużej ilości mieszkań na wynajem. To, co od wielu lat też powtarzam, że wcale nie wiem, dlaczego takie pokutuje przeświadczenie, że młody musi od razu już kupić mieszkanie, bo to jest stan, w którym stajemy się niewolnikami ekonomicznymi, przywiązani do danego miejsca. My mamy jeden z niższych tych współczynników mobilności młodych ludzi pod względem w poszukiwaniu za pracę. No bo jak już kupimy w jednym miejscu mieszkanie, to już jesteśmy tak uwiązani.
Najpierw
i
kupujemy mieszkania, a potem szukamy pracy często.
No właśnie, a tak przecież no, wzorem naprawdę wielu krajów, tym nawet i Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie za pracą są w stanie przemieścić się na drugą część kontynentu i tam po prostu wynająć mieszkanie i mieszkać. Więc to na pewno, gdyby ten stan takiej równowagi między tymi mieszkaniami na sprzedaż, a na wynajem pojawił się, ja myślę, że też proszę przypomnieć sobie kryzys 2008, kiedy to deweloperzy nagle stanęli przed faktem, że sprzedaż stanęła dosłownie w miejscu i nagle zaczęli szukać jakby alternatyw dla siebie i między innymi zaczęli też budować mieszkania na wynajem. co było też tego efektem, co powodowało, że powstała większa konkurencja i nie było wtedy takich wysokich stawek czynszu. U nas te stawki czynszu poszły do góry ze względu na to, co pan Maciej powiedział, no te ostatnie czynniki, czyli pandemia i wojna, do tego napływ też tutaj dużej ilości zza wschodniej granicy i Białorusinów i Ukraińców, którzy poszukiwali dla siebie też mieszkań, to też ceny podbiło, a nie było znowuż w ofercie takiej dużej liczby mieszkań. Więc to wszystko są jak naczynia połączone elementy i dobrze by było, ja nie wiem, może się pokusi ktoś o jakiś model matematyczny, żeby po prostu, jak ja to mówię, zawsze znaleźć ten balans i stan równowagi. Wszystko jest jak najbardziej wskazane. Mieszkania na wynajem, mieszkania na sprzedaż, wszystko w zależności od miejsca i momentu, w jakim jesteśmy, jeżeli...
Ale zapytam o te mieszkania na wynajem. Czy pan klientom, którzy przychodzą do pana po poradę, czy znajdzie pan im mieszkanie na wynajem, czy proponuje pan im jednak kupno mieszkania? Bo mam wrażenie, że u nas poprzez to, że ten rynek wynajmu właśnie nie jest tak spenetrowany w pozytywnym sensie przez państwo i przez różnego rodzaju programy właśnie tanich mieszkań na wynajem, powoduje, że koszty wynajmu są bardzo wysokie w Polsce.
No tak, przede wszystkim... No,
gdyby pojawiło się więcej tych mieszkań, byłoby taniej.
No zdecydowanie, to raz. A druga sprawa, no też pamiętajmy, że dla nas też istotnym elementem jest poczucie bezpieczeństwa. I to poczucie bezpieczeństwa jest ważne i dla klienta, i dla właściciela nieruchomości. No, przeczytał pan wcześniej, panie redaktorze, że ponad 1,5 czy 1,8 milionów mieszkań stoi pustych. No, część tych mieszkań jest nowych i one są niewynajmowane, bo są traktowane jako inwestycja, a niewynajmowane są z obawy, dlatego, że mamy tą ustawę, która niejako reguluje relacje między właścicielem a tym najemcą, no ale no, ciągle mamy bardzo dużo informacji z rynku, że nie płacą latami. No, pojawiła się ta ustawa, która uregulowała i pojawiła ten najem
krótkoterminowe
i to w jakiś sposób trochę uspokoiło rynek, ale generalnie jednak ta obawa przed wydaniem lokalu, a nie uzyskaniem zapłaty oraz nieodzyskaniem lokalu, bo często tak jest, powoduje, że jednak dużo ludzi kupuje, trzyma i bardziej to traktuje jako inwestycję, jak ja to nazywam, rentę nieruchomościową, czyli wzrost wartości w czasie.
A jak panowie oceniacie pracę nad ustawą antyfliperską, tak żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom, fliperzy mieszkania kupują taniej, a sprzedają drożej i właściwie z tego żyją, a to powoduje no, pewnego rodzaju spekulacje cenami mieszkań, pan Maciej Matysik.
Ja powiem... Że to trochę tak jakby, wydaje mi się, szukanie kozła ofiarnego wzrostu cen mieszkań. Fliperzy, to jest może być takie negatywne określenie, tak? Za nimi też w artykule nazwali mnie fliperem, mimo że za niego się nie uważam, to miał taki...
Kto tak pana nazwał?
A w portalu Bankier są takie określenie jako właśnie fliper.
I pan tak został określony, tak?
Tak. Więc powiem szczerze, że to jest właśnie trochę takie szukanie kozła ofiarnego, natomiast to jest pierwsza sprawa, to jest tak mały ułamek rynku, że to nawet jakby miało mieć wpływ, to nie ma większego wpływu. Dwa, że tak zwani fliperzy często, że jak powiem, zajmują się mieszkaniami, którymi powiedzmy przeciętny człowiek by się nie zajął, bo nie ma pewnej wiedzy. Przykładowo ja swojego czasu kiedyś wynajdowałem, że jak powiem, zrujnowane mieszkanie w Kamienicach i po prostu je, że jak powiem, naprawiałem, czyli pełny remont i tak dalej, czyli coś, co zwykłemu człowiekowi byłoby ciężko zrobić, tak? Bo to jest jakaś tam, trzeba mieć wiedzę techniczną, kontakt z rzetelnymi wykonawcami, bo też ile razy się słyszy, że kogoś remont pokona, bo tam fachowiec wziął pieniądze i zniknął. Więc generalnie to jest pewnego rodzaju też zajmowanie się mieszkaniami, tak jak mówię, które i tak wystały na rynku, tak? Tak samo do tego trzeba dorzucić mieszkania, które mają pewne wady prawne. To też ci tak zwani fliperzy często takie mieszkania znajdują i, że jak powiem, ten stan prawny porządkują i takie mieszkanie wraca na rynek. Trzecia sprawa to, jeżeli już mówimy o, powiedzmy, takich zakupach inwestorskich, czyli tak zwanych fliperskich, to często one są dokonywane właśnie od dewelopera. Tam jest na przykład kilkanaście mieszkań w pakiecie. Te mieszkania są kupowane taniej, tak? Bo deweloper też jakby ma klienta, który kupi kilkanaście mieszkań, więc z marszy schodzi. Takie mieszkania są wykańczane, tak? Czy jakby też ta praca, która często też generuje dla ludzi dużo stresu i też dużo jakichś tam różnych problemów właśnie z tymi różnymi ekipami wykonawczymi.
Więc zdecydowanie taka ustawa antyfliperska tutaj nie przyniesie jakichś zbawiennych skutków dla rynku mieszkaniowego, ceny nie spadną.
Ja tylko mogę dodać, że absolutnie nie. Do tego jeszcze myślę, że my Polacy mamy tą zdolność, że takie regulacje będziemy w stanie ominąć. A druga sprawa, no to jak już, bo ja to nazywam, bo u nas ten kapitał spekulacyjny, on jest negatywnie postrzegany, że to jest taka spekulacja, żerowanie i ten, no bo to jest też trochę takie pokłosie po tej transformacji. A to jest kapitał, który bardzo często, szczególnie w okresie stagnacji rynku, kiedy nie ma ruchu na rynku, to bardzo często on podbija jednak i powoduje ten ruch na rynku i daje możliwości zarabiania. A proszę mi powiedzieć, to w takim układzie, jeżeli przychodzi do Polski fundusz i kupuje 100 mieszkań hurtem, to też jest fliperem. No przecież to w każdej branży, jak ktoś kupuje, nie wiem, pomidory i sprzedaje je drożej, no to zarabia. Więc wydaje mi się, że tu się w pełni zgadzam, że to jest trochę szukanie tego kozła ofiarnego, co absolutnie niczemu nie zaradzi, a wręcz przeciwnie, myślę, że poprawi tylko techniki fliperów w zakresie tego. Oni są, jest to jakiś proces, nie jest to duże i myślę, że będą funkcjonować pomimo wprowadzenia nawet tej ustawy.
I już na zakończenie informacja dla naszych słuchaczy. Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Szczecinie to między 11 200 a 12 200 zł za metr kwadratowy. W zależności od metrażu i usytuowania mieszkanie można kupić od 515 000 do 750 000, a na rynku wtórnym ceny 7636 do 11 271 zł za metr. Kupując mieszkanie na tym rynku, trzeba się liczyć z kosztem od 480 zł do 575 tysięcy zł. Panowie, kończymy naszą dyskusję. To czekamy w takim razie na konkretne rozwiązania rządowe, na przyjęcie tych rozwiązań. No ale pytanie najważniejsze dla naszych słuchaczy i pytanie tej audycji. Czy obecnej koalicji uda się rozwiązać problem braku mieszkań w naszym kraju już krótko i czy będzie taniej w najbliższych tygodniach? Pan Przemysław Wojnarowski.
Znaczy ja co do ceny i spadku, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, zawsze będę odnosił jednak też do całej gospodarki Polski, Europy i świata. Więc są pewne sygnały, które wskazują na to, że będzie dosyć poważna korekta gospodarcza na całym świecie, więc to też przełoży się na ceny mieszkań na rynku nieruchomości. A co do rządu, powiem tak, no życzę z całego serca. Chciałbym, żeby po prostu jakiś taki element jakiegoś głębszego przemyślenia spowodował, żeby pojawił się program, on nie musi się nazywać 0%, bo to był, myślę, że wymyślony po to, żeby w jakiś sposób politycznie zdobyć jakieś tam kolejne punkty. A niech się to nazwie jakkolwiek, tylko żeby to był program, który będzie działał przez co najmniej 10 lat, będzie skierowany do bardzo szerokiego spektrum klientów.
I pan Maciej Matysik, czy rząd ma szansę wprowadzić klarowny, sensowny program z udziałem, miejmy nadzieję, deweloperów, którzy będą na zamówienie za zlecenie rządowe budowali mieszkania?
No, tak jak pan Przesa wspomniał, również gorąco trzymam kciuki. Myślę, że dobrze było, gdy właśnie skończyły się takie, że jak powiem, być może tarcia wewnątrz koalicyjne i po prostu wszyscy razem rzetelnie usiedli, nawet również właśnie z deweloperami, wypracować takie rozwiązanie, jak faktycznie, jaki program i jak go zrealizować, żeby faktycznie te mieszkania miały szansę powstać i żeby były faktycznie tanie, tak, żeby faktycznie to miało jakieś długofalowe skutki niż tylko takie krótkoterminowe.
Pan Maciej Matysik, Silver Office, firma deweloperska Matys, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I pan Przemysław Wojnarowski, Instytut Studiów Regionalnych, analityk rynku nieruchomości. Dziękuję, a my zmieniamy temat.